Studnia Jakuba.
Bardzo się cieszę, że Maria i Miriam są dzisiaj z nami. Dwie rodzone siostry, takie trochę niesamowite, młode dziewczyny w sumie, które należą do wspólnoty neokatechumenalnej, pochodzą z rodziny, gdzie jest sześcioro dzieci, prawda?
Tak.
I Miriam ponad 3 lata żyła w Albanii, a Maria 1,5 roku, prawda? I rodzice jeszcze tam są, rozumiem?
Znaczy
pięć lat, tak? Więc pojechały tam obydwie, zresztą z rodziną całą, wszyscy pojechali, by świadczyć o Jezusie. Dla nich to była taka misja trudu, misja takiej pustyni, ponieważ brak języka, nauka języka, który ja sobie wyobrażam, jest trudnym językiem. Zostawili tutaj koleżanki, kolegów, wszystko po to, by na nowo nauczyć się języka, różnych relacji ludzkich i po to, by mówić o Jezusie. Maria nazwała ten czas takim czasem trochę pustyni. Ja sobie wyobrażam, bo ja też na misjach przychodziłam swoje pustynie, nie? To są zupełnie inni ludzie. Trudno z nimi porozmawiać czasem. Jeszcze jak się języka nie umie, no to rzeczywiście jest to czas pustyni i takiej fizycznej biedy. Ale powiem wam z mojego doświadczenia, i wiem, czyście to samo przeżyły, że pamiętam, żyłam jakiś czas też takim rzeczywiście w afrykańskim buszu nad samym oceanem. Tam nie było światła, nie było prądu. Pamiętam, że pracowałam moje rzeczy takim żelazkiem z węgielkami w środku. Potem zdecydowałam sobie, że już kupię sobie chyba jakieś ubrania, które w ogóle nie trzeba pracować. I pamiętam, że wszystko sobie wtedy kupiłam w Polsce z Kory, by nic nie trzeba było prasować, nie? Ale wiem też, że to był mój najlepszy czas w życiu. Taki czas bez cywilizacji. Kiedy człowiek szedł razem z kurami, jak to myśmy mówili, kiedy się słuchało zamiast radia czy telewizji właśnie szum fal oceanu i śpiew ludzi wokół, którzy się jeszcze modlili, tańczyli i śpiewali, jak to Afrykańczycy. I też rano wcześnie wstawałam też z kurami, to już była 4:30, czwarta czasem, bo już jasno słońce paliło, zaczynało palić. No i tak zaczynało się każdy dzień w taki bardzo prosty sposób, ale wiem i tego doświadczyłam, że to był mój bardzo dobry czas w życiu. Też czas bycia z najbiedniejszymi i też dawania ciągłego świadectwa Jezusie, nie? Czy dla was był to też taki czas, w sensie dla Miriam jeszcze to jest cały czas ten czas. Maria już tutaj studiuje w Polsce, pracuje, ale Miriam, czy uważasz, że też tak to jest właśnie, czas, gdzie jest trochę mniej tej cywilizacji, więcej takiej ludzkiej biedy, człowiek bardziej doświadcza tego, kim jest człowiek i że tak bardzo potrzebujemy dobrych ludzi, przyjaciół i że Jezus jest tym wszystkim najważniejszy.
Tak, powiem, że warto wyruszać, bo z tego to, co się wydarzyło przez te 5 lat, widzę, że
w twoim życiu
w moim życiu, tak, Pan Bóg po prostu jest, nie? I przez takie właśnie sytuacje, gdzie moi na przykład rodzice, ta wspólnota była bardzo taka bardzo rozbita. Tam
wspólnota neokatechumenalna.
Tak powoli ludzie zaczęli odchodzić.
Bo było zbyt trudne,
tak,
może, prawda?
Możliwe też tak.
Samotność,
było.
Bieda.
Tak, i przez 3 lata rodzice walczyli z nimi, żeby też zostali, żeby też wprowadzali nowych ludzi do wspólnoty. Mimo tego, że teraz ta wspólnota jest bardzo mała w Albanii, w tym mieście, to tak naprawdę jest ogromna. To, jaką mają tam, jak ona rozkwita jakby, mimo że jest taka malutka, to rozkwita bardzo. I to właśnie jest niesamowite, że ludzie myślą, że Pan Bóg, że Pana Boga nie ma, ponieważ Go nie widać, ale widzimy Go przez konkretne wydarzenia Pana Boga, widzimy. I właśnie tak jak mówiłam, no, że ja widzę właśnie w Albanii bardzo miałam takie sytuacje właśnie, że już, szłam było tak, że przyjechaliśmy jakby robiliśmy taką pielgrzymkę dla młodzieży i była tam dziewczyna, która mówiła świadectwo na placu, bo mogliśmy mówić świadectwa i zaczęła opowiadać o tym, że po śmierci ona była adoptowana i że po śmierci ojca biologicznego nad grobem prosiła go o wybaczenie. I kobieta, która siedziała koło mojej mamy, Albanka, zaczęła płakać, bo nie mogła zrozumieć, jak to jest możliwe, że potrafisz nawet wybaczyć osobie po śmierci. Prosić go o wybaczenie. I to była taka bardzo niesamowita sytuacja, że ona doświadczyła czegoś takiego poprzez Boga. Później, kiedy ja mówiłam świadectwo, myślałam, że nikt nie podejdzie, bo zaczęłam mówić po albańsku, bo nie po polsku, tylko mówiłam już po albańsku, to nagle wszyscy Albańczycy się zebrali i zaczęli mnie słuchać. I widzę, że to właśnie to jest takie niesamowite, że wtedy w tym momencie też Pan Bóg działa, bo mimo, że ludzie nie lubią słuchać, to nagle wszyscy podeszli i zaczęli mnie słuchać. I miałam wrażenie, że byłam takim pomocnikiem dla nich, żeby mnie wysłuchali. Albo była też sytuacja, że zaraz byliśmy też na takiej pielgrzymce dla młodzieży w Polsce, akurat byliśmy w Karpaczu. I ksiądz zaczął mówić katechezę. I naprzeciwko mnie stał człowiek, który w ogóle kompletnie nie był nic związany z Bogiem. Rodzina niego uciekła już tam, bo to było też, byliśmy w górach i byliśmy w takim ośrodku, to było na górze. No i rodzina już dawno poszła na dół, a on został i słuchał. I miał wiarę. I później jeszcze, jak zaczęliśmy śpiewać taką pieśń O Boże mój, nie omijaj mnie, proszę, to on zaczął płakać. I widzę właśnie przez takie sytuacje, że Pan Bóg istnieje, nie? Że On jest cały czas z nami. Tylko musimy to sami, musimy jakby sami otworzyć na to oczy, nie? Bo często się zdarza tak, że właśnie mamy klapki na oczach i nie widzimy tego. No.
Wiesz, Miriam, myślę, że tutaj to jest takie doświadczenie tego, że słowo ma moc. Mhm. I to wiesz, niezależnie w jakiej sytuacji, bo ten tak. Pan w górach, on tylko się wam przysłuchał, popatrzył, tak. Że jeszcze są młodzi ludzie, którzy się modlą, którzy słyszą katechezę, którzy słuchają, którzy śpiewają, Boże, Ty nas nie omijaj, tak?
Tak.
I wiesz, ja myślę, że to go może poruszyło, może on był też kiedyś wierzącym, a dzisiaj jakoś wiarę utracił, patrząc na was, ta wiara po prostu jak gdyby Bóg go na nowo dotknął, nie? Mhm. Ale tak jak mówisz, no nie można mieć klapków na oczach, trzeba po prostu widzieć, nie? Widzieć oczami wiary. Maria, co byś chciała powiedzieć tak na koniec naszej audycji dzisiejszym młodym ludziom, którzy są na rozdrożach, którzy szukają Boga, nie potrafią Go znaleźć, którzy się już jakoś tak zagubili w tym pędzie świata, nie?
Myślę, że Bóg przychodzi w odpowiednim momencie i sam ich znajdzie. Bóg jest tym, który troszczy się o każdego. I to, że my tutaj możemy być dzisiaj, to jest cud. Bo faktycznie tak samo te rzeczy nas dotykają, te materialne realizacje, dyplomy, prestiż, pochwały. To jest coś, co jest w nas, co jest we mnie, w mojej naturze. I tylko dzięki temu, że mogę słuchać, bo wiara rodzi się ze słuchania, mogę troszeczkę zmieniać swoje nastawienie z pomocą Ducha Świętego, widzieć, że te wszystkie rzeczy materialne są niewarte, są jak złoto, które się kruszy. I myślę, że żebyście się nie bali, bo Bóg przychodzi w sytuacjach codziennych poprzez uśmiech drugiej osoby, czy jakieś słowo, może SMS-a. Kiedy ty jesteś w ogromnym cierpieniu i śmierci, bo już widzisz, że nie masz żadnej drogi, którą mógłbyś kroczyć, wszystkie twoje plany się rujnują. Wszystko się zmienia według jakiegoś chaosu, nieporządku. To wiedz, że wtedy Bóg zaczyna interweniować, bo faktycznie tak było w moim życiu. Kiedy byłam w jednej też z relacji, gdzie faktycznie mogłam się rozstać. Później nie potrafiłam dokończyć studiów. i obrońć pracy dyplomowej. Dalej nie mogłam zrealizować studiów magisterskich, pracę, którą już miałam zaplanowaną. Była niemożliwa do wykonania, kiedy miałam długi i czułam się samotna w tym wszystkim, pomimo iż prosiłam Boga, aby mnie ratował. To wtedy odpuściłam i mówię, Boże, teraz możesz robić, co chcesz, bo ja nie mam już żadnego planu, który mógłby mnie zbawić. I rzeczywiście Bóg wtedy przyszedł z wielką mocą i pozwolił mi za miesiąc już rozpocząć pracę. I rzeczywiście widzę po swoim życiu, że Bóg nie jest tym, który odbiera, bo poprzez to, że byłam w rodzinie wielodzietnej, wydawało mi się, że mam nieco mniej od innych, że mam niewiele, że nie mogę pewnych rzeczy robić, że muszę żyć w ubóstwie. Faktycznie ta nieakceptacja napełniała mnie złością, nienawiścią też do tego, kim jestem, co robię. Niesamowite kompleksy, z którymi się zmagałam. Ale widzę, że Bóg mnie chronił od pewnego bogactwa też dla mojego dobra, że dzisiaj mogę faktycznie widzieć piękno w tych rzeczach, które nie są materialne. W sztuce, w muzyce, bo faktycznie mogliśmy się też wychowywać poprzez to, że nasz ojciec jest malarzem, artystą i tutaj ta wrażliwość, ten pragmatyzm ku temu, co jest piękne, jest w nas obecny i myślę, że to jest najpiękniejszym bogactwem. Łaska tego, że jest to pragnienie, aby poszukiwać Boga, zadawać sobie pytania, co dalej? Jest ta niestabilizacja, bo faktycznie tego mogę doświadczać, kiedy nie wiem nawet, gdzie będę mieszkać dalej, co będzie z rodzicami i dalej w moim życiu się realizować, ale jest ciągłe wołanie, które powoduje, że ten ciężar egzystencji, życia może przechodzić na Boga. I to jest, myślę, ten najpiękniejszy z cudów.
Chwała Panu, Marianie. Bardzo ładnie, nie? No, powiem wam, że jestem pełna podziwu dla drogi neokatechumenalnej. Zawsze podziwiam ludzi z drogi neokatechumenalnej. Zawsze, nie? Myślę, że gdyby nie była zakonnicą, kto wie, czy by nie wstąpiła, dlatego że oni mają bardzo konkretny plan. I także tutaj to sama powiedziałaś, Marianie, że Jezus pisze scenariusz naszego życia literami miłości. Niezależnie, jakie my mamy plany.
Pisze, faktycznie, i przychodzi w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy zniszczeni różnymi faktami, którymi nie jesteśmy pod kloszem i przed którymi wydaje nam się, że możemy uciec, bo poprzez to, że byłam w kościele, sądziłam, że jestem chroniona od tych rzeczy, które są w świecie, ale dzisiaj tak jak tu siedzimy, czy nawet siostra, za chwilę może wyjść z tego powołania i faktycznie tylko może nas jednoczyć Chrystus, nie?
Tylko Chrystus, masz rację, chociaż wiesz, ja już jestem, jak to się mówi na Śląsku, starsza kobitka, jeńczej nie mówią stara baba, ale już jestem 37 lat w klasztorze. Niecałe, nie? No ale kto wie, czy jutro nie wystąpię. To masz rację. Tylko łaska Jezus Chrystus.
Wszyscy jesteśmy równi.
Wszyscy jesteśmy słabi, równi, ludzcy, nie?
Tak.
Słuchajcie, dziewczyny, Boga. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Już zapraszam na 20 września. Jezus żyje. To jest najważniejsze. Moi kochani, zaczynamy ze studnią Jakuba w nowym roku. Nowym roku, który się zaczął szkolnym od września po przerwie. Jeżeli chcecie dać tutaj świadectwo waszej miłości do Jezusa, o tym, że Jezus żyje, proszę napisać do mnie maila dorkazok@gmail.com. A na dziś już żegnają się z państwem
Maria
i Miriam.
Siostra Dolores, Dorota Zok. Do usłyszenia.